na misyjnym szlaku.
W ewangelizującą podróż po rozmaitych zakątkach świata zaprasza
Karolina Gaweł. Spotykamy się w naszym radiowym studio w ramach kolejnej odsłony audycji Na misyjnym szlaku. Już kilka takich propozycji za nami. No i myślę, że dzisiaj taka może nie do końca oczywista odsłona, też związana z misjami, ale takimi na terenie naszej ojczyzny. Ale więcej na ten temat już niebawem. Natomiast u progu tej rozmowy chciałabym przywitać mojego i Państwa gościa, ojca Wojciecha Trzcielińskiego ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kłaniam się pani redaktor, kłaniam się radiosłuchaczom.
Spotykamy się w takich okolicznościach. Rozmawiamy o misjach, o byciu misjonarzem, no to nie może zabraknąć tego pierwszego takiego, nazwijmy to, rozbiegowego pytania. Na jakim etapie życia pojawiło się w ojcu pragnienie, by wstąpić do misyjnego zgromadzenia zakonnego?
Tak po prawdzie to dość późno, bo to było już w klasie maturalnej. Ja ogólnie o powołaniu kapłańskim myślałem dużo, dużo wcześniej. Natomiast tak stricte o powołaniu do życia zakonnego, zgromadzenia misyjnego, to było gdzieś w okolicach klasy maturalnej.
A co konkretnie miało wpływ na podjęcie takiej właśnie decyzji, bo chyba nie nastąpiła ona tak z dnia na dzień?
To trochę jest tak, że to zgromadzenie misyjne jest bardzo wtórne. Mnie zafascynował charyzmat misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, charyzmat świętego Eugeniusza Damazenoda i przede wszystkim w tej odsłonie takiego życia bardzo wspólnotowego, życia razem. To było takie pierwsze uderzenie, coś, co mnie na początek pociągnęło i dopiero potem głębsze poznawanie tego zgromadzenia, tej rodziny odsłoniło mi, że jest to zgromadzenie misyjne, którego gdzieś sednem misją jest, no właśnie, szeroko rozumiana misyjność, to głoszenie Ewangelii i w kraju, i za granicą, bo to są dwa takie wymiary naszego charyzmatu.
Czy miał ojciec jakiekolwiek oczekiwania co do swojej posługi, kiedy już ojciec podjął taką decyzję, by wstąpić do zgromadzenia?
Ja przez te 7 lat formacji przed święceniami kapłańskimi prosiłem zawsze o to, żeby zostać misjonarzem ludowym i miałem nadzieję, że prędzej czy później to marzenie, to pragnienie się spełni, ale takich większych oczekiwań nie miałem. No to było takie marzenie, cieszę się, że ono się spełniło. Wola przełożonych i decyzja ich była taka, żeby właśnie w tym miejscu mnie postawić.
No tak, bo przecież oblaci mają swoje placówki na całym świecie, w różnych miejscach tak naprawdę, ale padło hasło tutaj misjonarz ludowy. Do tego powrócimy, ale jeszcze nim to nastąpi, nim przejdziemy do kolejnego pytania, chciałabym zapytać, co rozumie ojciec pod pojęciem kościół misyjny?
To jest bardzo szerokie pojęcie, ale pierwsze chyba takie skojarzenie to jest właśnie taki kościół, jakiego chciał Pan Jezus. Jezus, kiedy wstępuje do nieba, kiedy zostawia apostołów, mówi im, że mają iść głosić Ewangelię, mają pozyskiwać uczniów, mają udzielać sakramentów. I to jest jakby to pierwszy taki, ten wymiar kościoła misyjnego. Kościół, który idzie i głosi Jezusa, który czyni uczniów. Wiadomo, gdzieś jakieś takie dalsze skojarzenie, no to jest ten kościół poza granicami Polski, w Afryce, w Azji, ten kościół pierwszej ewangelizacji, pierwszego głoszenia Jezusa. Ale okazuje się, że i nasz kontekst kulturowy, i polski, i europejski, czy w ogóle kultury zachodniej, staje się powoli kościołem misyjnym, kościołem, gdzie na nowo trzeba przypominać o osobie Jezusa Chrystusa, o wielkiej miłości Boga do człowieka. Trzeba na nowo ludzi czynić uczniami, trzeba na nowo pokazywać wartość sakramentu, wartość Słowa Bożego. I to chyba się wszystko właśnie mieści w tym pojęciu kościoła misyjnego. Po prostu kościół, który niesie Chrystusa, kościół, który wychodzi do współczesnego człowieka, żeby zaoferować tę wielką miłość Boga do człowieka.
Kiedy myślimy o misjach, to właśnie uciekamy bardzo daleko, poza granice naszego kraju. Nie do końca patrzymy na to, że również w naszej ojczyźnie takim misjonarzem można zostać. Może w nieco innym kontekście, może w nieco inny sposób, ale faktycznie jest to możliwe. Ojciec pozostał w Polsce, ale jak się okazuje, i tu można pełnić rolę misjonarza, a konkretniej misjonarza ludowego, który już został chwilę wcześniej wywołany, wspomniany. Na czym to polega? Skąd taka nazwa w ogóle?
Nazwa jest rzeczywiście bardzo ciekawa i niewiele mówiąca. To jest w sumie tłumaczenie z języka francuskiego, gdzie ta posługa właśnie nazywa się missionnaire populaire, czyli misjonarz pośród ludzi, w odróżnieniu od tego misjonarza, który wyjeżdża też do ludzi, ale tych, którzy o Chrystusie nie słyszeli. Po angielsku to jest trochę ładniej, bo to się nazywa dosłownie misjonarz parafialny, czyli ten, który idzie do parafii, tam gdzie już są struktury kościoła, właśnie po to, żeby przypominać o Jezusie, żeby umacniać w wierze, żeby może wyjść też do tych, którzy są poza kontekstem parafii, bo wiemy, że no, to nie jest nigdy 100% chodzących do kościoła, więc do tych, którzy do parafii mają nie po drodze, też trzeba wyjść. No w Polsce został ten misjonarz ludowy, czyli ten, który nie wyjeżdża na misję ad gentes, czyli do ludów, które o Chrystusie nie słyszały, nie słyszeli, ale zostaje wśród ludzi, wśród swoich, wśród parafian. Więc to a propos nazwy. Na czym to polega, no to już troszeczkę mówiłem. To jest właśnie raz na 10 lat powinny się w każdej parafii odbyć takie misje, czyli powiedzmy tygodniowe rekolekcje. Dawniej to było niekiedy i kilka tygodni, dzisiaj zazwyczaj zamyka się w te 7-8 dni. Kiedy przypomina się te najważniejsze tematy związane z wiarą, kiedy mówi się i o miłości Pana Boga, i o grzechu człowieka, zachęca do spowiedzi, jest dzień zawsze poświęcony Eucharystii, tajemnicy krzyża i Matce Bożej, przynajmniej w tej naszej oblaskiej dynamice misyjnej. Więc takie tygodniowe, powiedzmy, rekolekcje, kiedy przypomina się najważniejsze prawdy wiary, kiedy się umacnia w nich, ale też kiedy szuka się możliwości do wyjścia poza parafię, żeby znaleźć tych, którzy no, już dawno do kościoła nie chodzą, czy dawno w kościele nie byli. Więc myślę, że to by była ta główna misja, to główne zadanie misjonarzy ludowych tej funkcji.
A czy jedyne zadanie? Czy jeszcze jakieś takie działania w tej posłudze misjonarza ludowego można znaleźć?
To jest to główne zadanie, właśnie te misje ludowe. Natomiast, tak jak mówiłem, misje odbywają się raz na 10 lat i trwają cały tydzień, więc trzeba ten tydzień w kalendarzu znaleźć. Ale czas Wielkiego Postu to jest też okazja do głoszenia rekolekcji po prostu, tych krótszych. Więc wtedy też misjonarze są ludowi, są bardzo zaangażowani właśnie w te prace rekolekcyjne czy w Adwencie. Ale rzeczywiście jakby najważniejszym zadaniem to jest zawsze to głoszenie Słowa Bożego w różnych wymiarach, w różnych kontekstach, ale to jest zawsze ta służba głoszenia Ewangelii.
Czyli nie można mówić o jakimś takim wzmożonym okresie waszej posługi, czy jednak są takie przedziały czasowe w ciągu roku?
To jest praca akurat bardzo okresowa. Tutaj jakby może rozróżniając z pracą chyba najbardziej znaną słuchaczom, pracą takiego wikarego w parafii, który ma bardzo regularny system pracy. W odróżnieniu właśnie misjonarze ludowi mają bardzo, bardzo związane z okresami szczególnie liturgicznymi, więc ten pierwszy taki czas natężenia, no to jest Wielki Post, kiedy rzeczywiście odbywa się bardzo dużo rekolekcji i parafialnych, i szkolnych, więc wtedy misjonarze są w to zaangażowani, podobnie w Adwencie, chociaż w różnych częściach Polski różnie te rekolekcje adwentowe wyglądają. To są dwa takie okresy liturgiczne związane bardziej z tą posługą. No i potem ten czas misji świętych to jest albo czas powiedzmy maja, czerwca, albo wrzesień, październik, kiedy z jednej strony no, pogoda sprzyja temu, żeby więcej ludzi mogło przyjść do kościoła, kiedy też można wyjść poza kościół. Jest przewidziane kilka procesji, więc żeby te procesje mogły się odbyć, no to też trzeba dobrych warunków atmosferycznych. I to jest czas taki spokojniejszy właśnie liturgicznie. Maj, czerwiec to już jest okres Wielkanocy czy po Wielkanocy. No, no są pierwsze komunie w parafiach, ale nie ma jakichś takich wielkich zaangażowań parafialnych, więc można coś takiego wielkiego jak misja wtedy zorganizować. Podobnie we wrześniu czy w październiku. Więc to jest taki czas bardziej natężonej pracy misjonarskiej. Potem są różne takie inne zadania, na przykład w wakacje. Bardzo często misjonarze ludowi pomagają proboszczom, kiedy ci chcą wyjechać na urlop. To kolejne takie zaangażowania. Potem styczeń, czasami księża proszą o pomoc w kolędzie. Jest tego trochę mniej, ale też się dzieje.
To jeszcze tak dopytam pod kątem tych misji parafialnych. Jak to wygląda, czy tylko jako misjonarze oblaci udajecie się na placówki typowo oblackie, czy do wszystkich parafii? Jak to wygląda jeszcze z tej strony?
Do wszystkich. W Polsce nie mamy aż tylu placówek, żeby dla misjonarzy ludowych wszystkich było tyle pracy. A to zaproszenie do organizowania misji skierowane jest do wszystkich parafii. Chyba nawet w prawie kanonicznym jest taki zapis, że raz na 10 lat się misje powinny odbyć. Bardzo często i większość tych prac misjonarskich to są prace dla parafii diecezjalnych. W parafiach oblackich też się zdarzają oczywiście, ale przede wszystkim to są parafie nieoblackie.
Ilu misjonarzy oblatów posługuje na terenie naszego kraju?
Ogólnie to jest nas około 200, z czego misjonarzy ludowych to jest około 35-40. Pozostali to są wikarzy. W Polsce mamy 18 parafii, więc to są wikarze, proboszczowie. To są odpowiedzialni za formację w seminarium, także oblaci. Jest trochę emerytów, którzy w różnych domach pomagają. Są też nasze media oblackie, misyjne drogi, misyjne.pl. I jest też bardzo potężna gałąź oblatów kapelanów różnych dziedzin. Są kapelani w szpitalach, w więzieniach. To taka bardzo oblacka posługa właśnie kapelani w więzieniach, bo sam nasz założyciel się tym zajmował. Bardzo różnorodna jest praca tych oblatów w Polsce.
A czy misjonarzy ludowych można spotkać również w innych zgromadzeniach zakonnych?
Tak, to my jako oblaci tego nie wymyśliliśmy. Można powiedzieć, że nasze zgromadzenie powstało troszeczkę z takiej potrzeby misji, bo to jest kontekst porewolucyjnej Francji, kiedy stan duchowy wielu mieszkańców był opłakany, jak mówi święty Eugeniusz. I w tamtym czasie porewolucyjnej Francji powstało około 200 zgromadzeń, stowarzyszeń księży, którzy zajmowali się głoszeniem misji. Ale to jest bardzo szeroka posługa, bo jezuici się tym zajmują. Tutaj trzeba by wspomnieć o Andrzeju Boboli, takim naszym polskim misjonarzu ludowym, kaznodziei. I franciszkanie, patronem misjonarzy ludowych w kościele jest franciszkanin, święty Leonard z Porto Mauricio, który żył na przełomie XVII-XVIII wieku i był uważany za jednego z największych misjonarzy swoich czasów. Święty Alfons Liguori, redemptoryści, palottyni. To są różne zgromadzenia, które zajmują się głoszeniem misji. Każde zgromadzenie na swój jakiś tam własny sposób, w swoim stylu, ale jest to posługa bardzo szeroka w kościele i dość rozpowszechniona. Więc jeżeli są misje parafialne w jakiejś parafii, to niekoniecznie spotka się tam oblata. Zresztą jest ten piękny zwyczaj, że po zakończeniu misji przed kościołem stawia się krzyż na pamiątkę misji, ewentualnie do krzyża już stojącego dokręca się tabliczkę. I na wielu tabliczkach naprawdę wiele, wiele różnych zgromadzeń można spotkać.
Czyli też tak zachęcamy do tego, żeby może jeżeli kogoś ten temat zainteresuje, żeby spojrzeć. Jeżeli jakiś krzyż właśnie stoi przed kościołem, no to można nawet tak z czystej ciekawości zajrzeć i zobaczyć przedstawiciel jakiego zgromadzenia takie misje parafialne przeprowadzał. A jak wygląda kwestia świeckich właśnie w tej posłudze misjonarzy ludowych? Czy osoba świecka również może zostać misjonarzem ludowym, czy nie do końca?
I tak i nie. Jeżeli patrzymy na tę misję tak bardzo ściśle i ograniczamy to do samego głoszenia kazań, no to wiadomo, że ciężko, żeby świecki głosił kazania, więc to jest praca tylko dla, czy głównie dla kapłanów. Natomiast coraz częściej te misje parafialne są traktowane bardzo szeroko. To nie tylko nabożeństwa w kościele, to bardzo często wyjście poza budynek kościoła, wyjście do miejsca, gdzie są ludzie, do szkół, czasami na place przykościelne. Tutaj wchodzimy na temat bardzo szeroko rozumianej ewangelizacji, czy nowej ewangelizacji. Różne wydarzenia, różne akcje się w ramach tego dzieją i bardzo często jest tak, że misjonarzom ludowym, zazwyczaj jest dwóch, towarzyszy jakaś ekipa świeckich, którzy animują śpiew, prowadzą nabożeństwo uwielbieniowe, którzy właśnie idą do szkół, prowadzą rekolekcje szkolne czy jakieś spotkania z młodzieżą. My na gruncie polskim jako oblaci, no na razie to jeszcze bardzo mocno raczkuje, ale na przykład oblaci włoscy są bardzo wyspecjalizowani w misji młodzieżowej. Oni idą typowo do szkół i wtedy głosi nie dwóch, ale cały sztab ludzi, młodzieży, kleryków naszych oblackich, ojców, więc ci świeccy też się pojawiają. Myślę, że bardzo często są takie miejsca, że no, ciężko tam księdzu wejść, a świeckiemu nie. I ciężko niekiedy księdzu dzielić się jakimiś doświadczeniami, które są dla świeckiego po prostu jego życiem, jego codziennością. Więc ta posługa świeckich przy misjach ludowych, przy misjach parafialnych jest coraz częstsza i mam nadzieję, że to się będzie w tym kierunku rozwijać, że to już nie będą tylko dwie osoby, dwóch kapłanów, ale że to będzie cały sztab ludzi, który będzie niósł tę Ewangelię, który będzie pomagał tej parafii się duchowo przebudzić.
Czyli szeroko pojęta współpraca.
Myślę, że powinniśmy iść w tym kierunku.
Dopytam, bo myślę, że każda posługa to też są mimo wszystko pewne wymagania, że nie każdy jest przystosowany, przygotowany do tego, by pełnić taką czy inną posługę. Jakie cechy powinien mieć misjonarz ludowy?
pierwsza rzecz to chyba powinien mieć gadane. Czyli łatwość w mówieniu, też to, żeby się go po prostu dobrze słuchało, bo te kazania misyjne zazwyczaj trwają troszeczkę dłużej niż normalna niedzielna homilia, więc też nie powinien męczyć ani swoim stylem, ani swoim głosem, ani swoim sposobem bycia. Myślę, że też misjonarz ludowy powinien być taką osobą duchową, w sensie rozmodloną, prowadzić jakieś głębsze życie duchowe, bo to też pociąga i to też widać. Na pewno osobą oczytaną, żeby nie popełniać jakichś takich oczywistych błędów, osoby, które słuchają kazań, nasi parafianie, nasi słuchacze, to nie są, za przeproszeniem, osoby głupie, więc trzeba też, żeby ten poziom merytoryczny kazań był odpowiedni. Ja kiedy zaczynałem tę posługę misjonarza ludowego, kiedy też o nią prosiłem jeszcze jako kleryk, to jeden ze współbraci starszych mówił, że misjonarz ludowy musi lubić czytać i dużo czytać. Więc to jest też, myślę, jakaś dobra cecha. Łatwość przekazu, jasność przekazu, to też jest mile widziane. No i dobry kontakt z ludźmi. Misjonarz ludowy to jest jednak osoba w jakimś sensie medialna, w tym sensie, że widać ją, więc w takich relacjach ludzkich też musi się sprawdzać. I na poziomie współpracy z proboszczem, z duszpasterzami w tej parafii, w której jest, no i z parafianami, do których wychodzi, i z ludźmi, których czasami w ramach tej misji po prostu spotyka na ulicy, więc też musi być taką osobą bardzo i kontaktową, i po prostu ludzką.
Kontakt z ludźmi tu jest nieoceniony, no i nie da się go uniknąć, bo wychodzi się przecież do ludzi w ramach tych misji. I myślę, że tak kończąc tę naszą rozmowę, chciałam jeszcze zapytać, czy posługa misyjna na terenie własnego kraju jest prostsza od tej poza jego granicami? Czy w ogóle ojciec miał też możliwość, żeby zobaczyć, jak na placówkach poza granicami naszego kraju to funkcjonuje?
To były takie bardzo krótkie okazje i duszpasterstwa polonijnego, które oblaci prowadzą w Belgii, w Luksemburgu i też w Irlandii. To już irlandzcy oblaci. To jest ciężko porównywać pracę zagraniczną, a pracę na terenie swojego kraju, ale na pewno dużym ułatwieniem jest to, że nie trzeba się uczyć języka i kontekstu kulturowego, że to jest coś, co wszyscy czujemy, wszyscy rozumiemy, w sensie i kapłan, i wierni, i łatwiej na tym poziomie zbudować jakąś nić porozumienia, nić współpracy. I to już jest dużo, bo kiedy się mówi, a ta praca, czy w ogóle praca misyjna, bardzo mocno polega też na mówieniu. Jeżeli używamy tego samego języka, tych samych kontekstów, rozumiemy te same żarty, to już jest łatwiej. To jest na pewno duże ułatwienie i duża pomoc, że mówimy tym samym językiem, że nie trzeba się niczego nowego uczyć.
To z pewnością. Także faktycznie ta rozmowa też pokazała nam, że wcale nie trzeba daleko uciekać od kraju, że można zostać w swojej ojczyźnie i w dalszym ciągu realizować tę posługę misyjną. I właśnie o byciu misjonarzem ludowym mieliśmy okazję porozmawiać z ojcem Wojciechem Czcielińskim ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Serdeczne Bóg zapłać za tę rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
Świat czeka na misjonarzy, świat czeka na Ewangelię, świat jest głodny Boga.